Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska przynagla Komisję Europejską, by przybyło do nas jak najwięcej dawek szczepionek. Sprawa ta, jak dodał, była tematem numer jeden zakończonego w czwartek posiedzenia Rady Europejskiej. W piątek rano szef rządu odwiedził Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, gdzie chwalił organizację prowadzonego tam procesu szczepień. Na konferencji premier Mateusz Morawiecki mówił, że jesteśmy dziś w bardzo krytycznej fazie walki z epidemią. Możemy ją przezwyciężyć dzięki dobrej organizacji procesu szczepień, ale też dzięki dostępnym dawkom, powiedział szef rządu.
Polska przynagla Komisję Europejską, aby do nas tutaj przyjechało jak najwięcej dawek, ponieważ szpital taki jak ten, jednostki takie jak te w całej Polsce rozsiane, jest ich bardzo wiele, łącznie wszystkich punktów szczepień ponad 6,5 tysiąca. Mówią mi, że gdybyśmy mieli tylko dawki, to możemy szczepić 5 razy więcej osób niż dzisiaj i w ciągu miesiąca, dwóch zaszczepić wystarczającą część populacji, ażeby osiągnąć odporność zbiorową. Do tego dążymy.
Przywódcy unijni na szczycie Rady Europejskiej uzgodnili, że będą podejmować działania na rzecz zwiększenia produkcji szczepionek na COVID-19 w Europie i usprawnią wdrażanie szczepień w państwach członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że 4,1% unijnej populacji dostała 2 dawki szczepionek przeciwko COVID-19. Do tej pory w naszym kraju drugą dawkę szczepionki otrzymało już 1,9 mln osób. W sumie wykonano ponad 5,5 miliona szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja jest ekstraordynaryjna. Nie ma czasu na analizy, trzeba działać szybko. Szef resortu zdrowia odniósł się do kolejnych rekordowych danych dotyczących zachorowań na COVID-19 w naszym kraju. W ciągu doby odnotowano ponad 35 tysięcy nowych przypadków. Wykonano także największą liczbę testów na koronawirusa, ponad 107,5 tysiąca. Trzecia fala pandemii przybiera na sile. Jak przekazał Adam Niedzielski, szczególnie źle wygląda sytuacja w 3 regionach.
To jest między innymi Mazowsze, ale to jest też region śląski i region wielkopolski. Warto zwrócić uwagę na to, że dynamika rozwoju sytuacji na Śląsku i w Wielkopolsce powoduje, że w ciągu niecałych 2 tygodni te 2 regiony z sytuacji takiej, powiedziałbym, średniej w przekroju całego kraju stały się tymi regionami, gdzie ta liczba zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców jest w tej chwili największa. To są regiony, które są pod szczególnym nadzorem.
Minister zdrowia nie wykluczył wprowadzenia jeszcze dodatkowych regionalnych obostrzeń na Śląsku w związku z utrzymującym się dużym przyrostem. Ma to związek z sąsiedztwem Czech i Słowacji, gdzie transmisja wirusa jeszcze kilka tygodni temu była bardzo duża. Śląsk jest także regionem o dużej gęstości zaludnienia, co sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu. O ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych apeluje w liście do księży i wiernych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przed nami kolejne święta, w czasie których będą obowiązywały restrykcje epidemiczne. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań, mając na uwadze zdrowie i życie Polaków, zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie celebracji liturgicznych, pisze w liście ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. To apel o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Przewodniczący episkopatu prosi, aby osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisję online. Aby nie dopuścić do zamknięcia kościołów, powinniśmy rygorystycznie stosować się do zasad, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
Specjalne wytyczne odnośnie liturgii i sprawowania Triduum Paschalnego, a także obrzędów Świąt Wielkanocnych zostały przygotowane i rozesłane i one są analizowane. Natomiast chciałbym, żeby było też dosyć jasnym to, że Episkopat Polski nie jest jakimś super rządem w Kościele. Każdy biskup o tym, w jaki sposób dane zalecenia zostaną wprowadzone, decyduje o tym na terenie swojej diecezji. To, co robi episkopat, robił od początku pandemii. To są różnego rodzaju zalecenia i apele, także i ten dzisiejszy przewodniczącego konferencji episkopatu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
W życie wchodzą dodatkowe obostrzenia. Zgodnie z nimi w kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Częstochowie została w piątek otwarta wystawa Tu rodziła się Solidarność. Ekspozycja jest wyrazem wdzięczności bezimiennym bohaterom, którzy przyczynili się do powstania związku. Wystawa była prezentowana już w kilkudziesięciu innych miastach. W Częstochowie pozostanie do 21 kwietnia. Ekspozycja wyruszyła w Polskę w ubiegłym roku z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności. W uroczystym otwarciu w Częstochowie wziął udział m.in. szef Solidarności Piotr Duda. Przewodniczący związku zwrócił uwagę, że to miasto również wpisało się w historię powstania Solidarności.
Było i jest wielu bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby wielomilionowej Solidarności i w konsekwencji w 1988 roku, po strajkach 1988 roku, nie zwyciężylibyśmy systemu komunistycznego. Także tutaj w Częstochowie, chociażby 29 sierpnia 1980 roku w hucie imienia Bieruta, wówczas zostały wsparte postulaty sierpnia 1980 roku i ten jeden najgłówniejszy postulat, czyli powstanie niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. 1 września przecież tutaj 80 roku wybuchł strajk w zakładach miejskich, zakładach komunikacyjnych.
Przy okazji otwarcia wystawy w Częstochowie Piotr Duda odniósł się do sytuacji na Białorusi. Szef Solidarności zaapelował do polskiego rządu o pomoc Białorusinom. Przypomniał, że Polska takie wsparcie otrzymała ze strony innych wolnych państw 40 lat temu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację PKN Orlen i polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, przekazując sprawę zbadania tego procesu do polskiego Urzędu Antymonopolowego. Koncentracja ma polegać na przejęciu PGNiG przez płocki koncern. Jak wyjaśnił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, komisja podjęła takie kroki, biorąc pod uwagę fakt, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w naszym kraju. Zdaniem komisji urząd ma odpowiednie doświadczenie w ocenie właściwości rynku sektora energetycznego, oświadczył prezes Tomasz Chrustny.
Co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru gospodarki? Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana właśnie do UOKiK. Ponadto główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są również w Polsce. Zatem urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy. To niewątpliwie wyraz dużego zaufania do kompetencji i doświadczenia Polskiego Urzędu Antymonopolowego. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte po formalnym złożeniu wniosku do urzędu przez podmiot przejmujący.
Według przepisów transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 miliard euro na świecie lub 50 miliardów euro w Polsce. Oceniając koncentrację, urząd może wydać zgodę na jej dokonanie, uzależnić od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków lub zakazać transakcji. Zdaniem władz Orlenu i PGNiG połączenie dużych graczy sektora w jeden silny, stabilny koncern multienergetyczny może przynieść właściwie wyłącznie korzyści, między innymi bardziej skuteczną konkurencję na zagranicznych rynkach. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej zamieszkującej w Polsce. Ponadto prezydent Polski rozmawiał o sprawie Polaków aresztowanych na Białorusi z sekretarz generalną Rady Europy oraz przewodniczącą Komisji Praw Człowieka ONZ. W ostatnich dniach nasi rodacy na wschodzie są poddawani represjom. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło się na wniosek Andrzeja Dudy. To było bardzo dobre spotkanie. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji, przekazał prezydencki minister Wojciech Kolarski.
Dla pana prezydenta każdy obywatel Rzeczpospolitej współtworzy Rzeczpospolitą. Białorusini mieszkający w Polsce są częścią polskiego społeczeństwa. I ta rozmowa dotyczyła spraw, które dzisiaj są ważne dla mniejszości białoruskiej. Sprawy dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych, kwestii społecznych.
Prezydent Andrzej Duda otrzymał też zaproszenie do odwiedzenia mniejszości białoruskiej na Podlasiu. Minister Kolarski zapowiedział, że jak tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, pan prezydent złoży taką wizytę. Prezydent Polski jest aktywny w sprawie dotyczącej prześladowań Polaków na Białorusi. Andrzej Duda zwrócił się o pomoc do międzynarodowych instytucji. Przypomnijmy, w tym tygodniu została zatrzymana prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys. Następnie sąd skazał ją na 15 dni aresztu. Milicja zatrzymała także innych członków zarządu głównego związku. Dotychczasowe działania Joe Bidena w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zaskakują obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej. Jak zwracają uwagę, w niektórych kwestiach polityka demokraty diametralnie różni się od tej, którą prowadził Donald Trump. Przykładem jest realizacja przez Bidena postulatów lewicy w kwestiach światopoglądowych. Potwierdzają to działania amerykańskiego przywódcy na rzecz m.in. środowisk homoseksualnych oraz organizacji promujących tak zwaną aborcję. Demokrata po części jednak kontynuuje politykę swojego poprzednika. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, zauważa to w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Chinami oraz Rosją.
Z Chinami Stany Zjednoczone kontynuują swoją taką wojnę handlową, bo wiemy, że po COVID-zie Chiny są w takim pędzie rozwojowym, a Stany Zjednoczone mają problemy, więc na Bidena występuje silna presja zaplecza politycznego i ekonomicznego. Rosja z kolei, z jednej strony Biden wrzucił parę takich tematów, które miały prowadzić do resetu w tych stosunkach, z drugiej strony mówi po Putinie jako o zabójcy, więc zobaczymy, jak to realnie się przełoży, bo na razie mamy do czynienia z pewną tylko i wyłącznie grą słów.
Profesor Mieczysław Ryba zaznaczył również, że wśród obecnych wyzwań, jakie stoją przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest sprawa nielegalnych migrantów z Meksyku. Politolog podkreślił, że w tej kwestii Joe Biden realizuje inną politykę od swojego poprzednika. I tą informacją kończymy wiadomości na antenie Radia Maryja.